Będziemy kontynuować dalej temat owoców Ducha Świętego dzisiaj. Zostały nam jeszcze dwa, jak ktoś liczy, wszystkich, które żeśmy omówili. Ja postaram się trochę wolniej dzisiaj mówić, z uwagi na to, że mamy przyjaciół z Ukrainy. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie. Więc ja mam taką tendencję, że czasami za szybko mówię, więc jak będę za szybko mówił, to dawajcie jakieś znaki, żeby mówić wolniej, tak, że jak nie nadążacie za moim polskim. Mówimy o owocach Ducha Świętego już od kilku tygodni, a właściwie od kilku miesięcy już nawet. I już prawie dochodzimy do końca. Powiedzieliśmy sobie, że człowiek, kiedy nawraca się, kiedy przyjmuje Jezusa Chrystusa, to dostaje coś, czego nie ma ten świat. Dostaje dostęp do ponadnaturalnych rzeczy. Tak? Słowo Boże mówi w Ewangelii Marka, kończy się słowami, że mamy coś, czego nie ma ten świat. Mamy dostęp do rzeczy ponadnaturalnych i owoce Ducha Świętego są również rzeczami ponadnaturalnymi. To nie są rzeczy, które są z nas samych. Wiecie, jak z każdym tym owocem, kiedy przygotowuję się do tych kazań, to widzę po sobie, że to nie jest ze mnie. Ja sam nie byłbym w stanie osiągnąć tego, o czym mówi Boże Słowo tutaj. I przypomnę to, jakie to owoce są. W Listu do Galacjan z 5 rozdziału, z 22 wersetu, jeszcze raz przeczytam. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. 9, tak? 7 już przerobiliśmy, zostały nam 2. Na koniec sobie zostawiłem te, z którym mam największy problem. Na początek wziąłem to, z czym było łatwo, a na koniec stwierdziłem, że te, które są dla mnie nie takie łatwe, których nie widzę u siebie, no bo trzeba być obiektywnym, nie jesteśmy aniołami. To zostawiłem sobie na sam koniec. I dzisiaj chciałem dotknąć tematu cierpliwości, a w następnym kazaniu tematu powściągliwości. To są dwie ważne cechy, które są dosyć blisko, zaraz zobaczycie siebie, wbrew pozorom. Powściągliwość jest to panowanie nad sobą. To tak na marginesie już dodam, że to słowo czasami jest trudno zrozumiałe w języku polskim, co to znaczy powściągliwość. Zresztą dzisiaj o cierpliwości, jak będziemy mówić, też jest dużo takich starych słów, które tutaj określają tą cierpliwość, kiedy się sięgnie do oryginalnych źródeł, czy do Starej Biblii Gdańskiej. To zaraz sobie o tym powiemy, natomiast tak na marginesie tylko powiem, że powściągliwość właśnie to jest umiejętność panowania nad sobą. To jest ważna cecha, tak, dla każdego z nas, a dla mnie w pierwszej kolejności. Dobrze, ale dzisiaj się skupimy na cierpliwości. Wiecie, kiedy pyta się ludzi o cierpliwość, to jest bardzo szeroki temat. To ludzie mogą dużo różnych rzeczy powiedzieć na temat cierpliwości. Co to jest cierpliwość? Kiedy już wylądujemy dzisiaj, dojdziemy do końca, to zobaczycie, że ta cierpliwość, która jest tutaj opisana w tym fragmencie, w liście do Galacjan, to nie do końca jest ta cierpliwość, która przychodzi nam jako pierwsza rzecz do głowy. Ja też myślałem, że to chodzi o taką cierpliwość. Wiecie, że człowiek jest albo cierpliwy, albo niecierpliwy. Ja raczej jestem taki bardziej niecierpliwy. Lubię robić szybko, potem analizuję, tak? I to jest mój problem często. Czasami nie. Czasami Pan Bóg błogosławi to, bo czasami trzeba działać szybko i zaraz Wam dam dobry przykład tego. Ale czasami no, zbieram konsekwencje tego, że za szybko coś robię albo za szybko coś mówię. I to jest niecierpliwość. I nad tym trzeba pracować razem z Duchem Świętym. Ale wiecie, cierpliwość niektórzy ludzie rozumieją jako bierność. I to jest bardzo duży błąd, bo cierpliwość to nie jest bierność. I dam wam taki przykład. Kiedyś mówiłem tutaj, właściwie już dwa razy mówiłem o takim pewnym pastorze, pewnym moim znajomym pastorze. Nie będę wymieniał tutaj jego nazwiska, bo to nie o to chodzi. On jest pastorem kościoła na Śląsku i on ma podobny trochę charakter jak ja. No jest bardziej niecierpliwy niż ja. Robi zawsze szybko dużo rzeczy. I też czasami ma dużo błogosławieństwa z tego, a czasami dużo problemów, nie? Ale teraz sytuacja z ostatniego czasu, i to jest piękny przykład, słuchajcie. Sytuacja z ostatniego czasu, kiedy zaczęła się wojna, Bóg mu położył na serce, żeby z Mariupola przywieźć 50 dzieci z domu dziecka. Oni współpracowali tam z pewnym kościołem w Ukrainie. To jest poprawnie teraz, ja już też się przeszkoliłem. Poprawnie jest w Ukrainie, tak. Kiedyś tak się mówiło na Ukrainie, ale no dobrze, nieważne, to nie jest najważniejsze teraz. To językoznawcy twierdzą, to nie jest teraz najważniejsze. W każdym razie To się, kiedy zaczęła się wojna, na początku marca, bo sprawdziłem też, czytałem o tym, położył na serce, słuchajcie, taką kwestię, żeby przywieźć te dzieci z tego Mariupola. I on to zrobił natychmiast. Nie zastanawiał się, nie analizował, czy to jest bezpieczne, czy to nie jest bezpieczne. Po prostu wiedział, że Bóg od tego od niego oczekuje. I słuchajcie, w ciągu jednego dnia zebrali pieniądze w zborze i kupili samochód Forda Transita. I następnego dnia ten Ford Transit pojechał i już następnego dnia te dzieci przyjechały do Polski. I dwa dni później Mariupol był okrążony już. Nie można było wjeżdżać. Korytarze humanitarne były pozamykane. I prawdopodobnie, gdyby on nie zadziałał ekspresowo, gdyby się zaczął zastanawiać i pytać, Panie Boże, czy to jest Twoja wola na pewno? Panie Boże, a może pokaż mi, może jeszcze trzeba poczekać, może trzeba poczekać na Twoją odpowiedź, to te dzieci by dzisiaj nie żyły. Mówię to świadomie, bo znam tę całą historię osobiście, słuchajcie. Te dzieci dzisiaj by prawdopodobnie nie żyły, bo wiecie, co się w Mariupolu dzieje. Tam są tysiące ludzi pozabijanych w tej chwili. I słuchajcie, czasami trzeba działać szybko. Cierpliwość nie znaczy bierność. Cierpliwość nie znaczy bierność. I myślę, że tu jest dobre pole dla Ducha Świętego. Bo musimy dawać Duchowi Świętemu tutaj miejsce, żeby nam mówił, co mamy w danej sytuacji robić. Czy mamy działać szybko, czy mamy działać wolno. Bo czasami są sytuacje, że nie możemy działać zbyt szybko. Że czasami są rzeczywiście sytuacje, że musimy iść na kolana i czekać na Bożą odpowiedź. Ale czasami są sytuacje, że każdy dzień to jest życie ludzkie, słuchajcie. I to teraz namacalnie widzimy. To nie jest historia z II wojny światowej. To nie jest historia z książek, tylko ta historia dzieje się obok nas. Więc to jest dobry przykład tego, że cierpliwość to nie znaczy bierność. Pamiętajcie o tym. To absolutnie się nie pokrywa jedno z drugim. Ale nie będę się na tym skupiał tutaj, dlatego że chcę się skupić bardziej na tym, co jest napisane właśnie w liście do Galacjan. Bo tu jest troszeczkę inny odcień tej cierpliwości. Wiecie, nie wiem, czy zauważyliście, ale kiedy omawiamy sobie dary, owoce Ducha Świętego w tym przypadku, to one się koncentrują na dwóch rzeczach, na dwóch relacjach. Na relacji z Bogiem i na relacji z ludźmi. Tak? Zauważyliście? Wszystkie te owoce, jak czytamy sobie, prawda, czy to jest miłość, czy to jest pokój, czy to jest dobrotliwość, jak mówiliśmy, czy to jest dobroć, to wszystko bazuje na relacjach między nami, między ludźmi. I dzisiejszy temat, dzisiejsza cierpliwość też bazuje na relacjach z ludźmi. Zaraz zobaczycie. To było wczoraj moje odkrycie, kiedy tutaj się skupiłem na tym słowie właśnie, na tym greckim słowie, które tutaj jest użyte. Ono było różnie tłumaczone w historii tłumaczeń biblijnych. Stara Biblia Gdańska użyła takiego słowa, które brzmi nieskwapliwość. Ktoś wie, co to jest nieskwapliwość? Takiego słowa nie ma dzisiaj w języku polskim, bo ja szukałem tego słowa i nie mogłem znaleźć definicji współczesnej definicji tego słowa. To jest stare słowo. I znalazłem sobie taki słownik chyba z 1800 któregoś roku. Przeczytam wam definicję słowa nieskwapliwość. Dosłownie, brak skwapliwości, ochoty do czego, tak dosłownie czytam, dosłownym tłumaczeniu, nieśpieszenie się z czym. I teraz przykład. Prosiły ją o odwiedziny, ale Teodora nie jeździła nigdzie. Jej lenistwo, nieskwapliwość, lęk przed decyzją, poczytywano jej za skromność i takt. Taka jest definicja, jedyna, którą znalazłem dla tego słowa, z 1853 roku. Tak. Tak, ja wiem, zaraz dojdziemy do tekstów biblijnych. Na razie zacząłem od definicji. Ale wiecie, tak, to jest definicja oczywiście słownikowa, natomiast Słowo Boże troszeczkę inaczej na to rzuca światło. I kiedy czytamy w tekstach greckich, ja się oparłem akurat o teksty źródłowe dla Biblii Gdańskiej, czy dla King James Version, czyli ten Textus Receptus, no bo to wiadomo, że teksty źródłowe też różnych słów greckich używają, ale to jest dobre, myślę, słowo. I to słowo, które tutaj występuje u nas, w naszym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, czy nawet Biblii Gdańskiej, jako cierpliwość, ono dosłownie brzmi, przeczytam, bo to jest ważne akurat, makrotchymia. Makrotchymia. To jest prosta rzecz tutaj do zapamiętania. To, co jest makro, chyba wiecie, co to jest makro, nie? Makro, cash and carry, nie? Takie zakupy się robi hurtowe, nie? Jest mikro i makro. Czyli makro to jest coś makro, nie? Czyli coś mega. A tchymia to jest gniew. Tchymia to jest gniew, czyli makro gniew. Czyli ta cierpliwość, krótko mówiąc, jest to długie znoszenie nieprzyjaznych postaw innych ludzi. Tak sobie to zanotowałem. Znoszenie, powstrzymywanie się od gniewu, krótko mówiąc. Powstrzymywanie się od gniewu, często należnego tym ludziom. I zaraz zobaczymy w Bożym Słowie, że Boże Słowo to pięknie potwierdza. Pięknie to potwierdza. Kiedy patrzyłem na występowanie tego słowa, zaraz zobaczycie, że te wersety, które pokazują głębię tego słowa, one dokładnie obrazują, co Bóg miał na myśli tutaj, kiedy zostawił nam ten właśnie owoc Ducha Świętego. Makrotchymia, powstrzymywanie się w cierpliwości od gniewu. Czyli krótko mówiąc, ktoś cię może męczyć, rozwścieczać, ale Duch Święty daje ci tą moc, daje ci tą cierpliwość, taką pobłażliwość, to jest też tutaj tak tłumaczone jako pobłażliwość wręcz, żeby z tym człowiekiem dalej żyć, żeby z tym człowiekiem, żeby mieć siłę, żeby z tym człowiekiem współpracować, bo to nie jest proste. Ale zaraz zobaczycie, że dla Boga to też było poświęcenie, można powiedzieć, żeby współpracować z nami, żeby powstrzymywać swój gniew, kiedy patrzy na nasz grzech, kiedy patrzy na nasz bunt, kiedy patrzy na naszą postawę. I Bóg też o tym powiedział i też użył tego słowa. Makrotchymia właśnie. Pierwszy fragment, tak, z listu do Rzymian, tak jak tutaj brat tutaj dobrze zasugerował, z drugiego rozdziału przeczytamy. Dokładnie. I parę innych fragmentów też. List do Rzymian, drugi rozdział, czwarty werset. Ale przeczytam od pierwszego wersetu. Od pierwszego wersetu. Drugi rozdział. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czym nie masz człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. To, o czym mówiliśmy dzisiaj. Okej, ale to, co tutaj w tym fragmencie jest ważne. Na czym skupiasz uwagę wobec swojego bliźniego, słuchajcie? Tutaj właśnie to słowo mówię. Apostoł Paweł tutaj o tym pisze. Na czym skupiasz uwagę? Na sądzie? Tak? Na sądzie? A czy zauważasz, że ten ktoś, kogo osądzasz, on może mieć ogromną cierpliwość właśnie. I to słowo, o którym mówimy, to nie jest to słowo cierpliwość, bo zobaczcie, tutaj jest napisane dobroć, cierpliwość i pobłażliwość. I to słowo, o którym dzisiaj mówimy, makrotchymia, to jest to następne słowo. Pobłażliwość. Wiecie, co to jest pobłażliwość? Ktoś się zastanawiał nad tym, co to jest pobłażliwość. Komuś się pobłaża, dobrze Dominik, no właśnie. Komuś się pobłaża, kto może nie zasługuje na to pobłażanie, tak? Kto może zrobił nam coś, co nie zasługuje na to, żeby mu pobłażać, tak? Co nie zasługuje na to. A Słowo Boże mówi, na tym właśnie polega moc Ducha Świętego. Żeby takiej osobie pobłażać, no, używając nawet języka, którym jest przetłumaczone tutaj w Biblii Warszawskiej, który, jak to słowo jest przetłumaczone, jako pobłażliwość, słuchajcie. Skwapliwość jest, tak, to jest to stare słowo właśnie. Ale wiemy, o co chodzi, tak? Wiemy, o co chodzi, powstrzymywanie się od gniewu, należnego gniewu, wiecie. Czasami rośnie w nas frustracja, prawda? Kiedy ktoś po prostu robi nam przykrość, kiedy ktoś jest wobec nas nie w porządku. Wiecie, miałem taką sytuację w tym tygodniu. Mieszkają u nas Ukraińcy w naszym mieszkaniu, które wynajmujemy. Mieszkają dwie siostry i do nich przyjechała mama z ich rodzeństwem. Czyli tam, no teraz już chwilowo nie mieszkają, ale mieszkali przez 2 tygodnie w 6 osób w 2 pokojach, więc wiadomo, to nie było łatwo. I sąsiedzi też widzieli, że tyle ludzi tam przyjechało i komuś, wiecie, mimo że Polacy są tacy otwarci, to ja to doceniam oczywiście, ale komuś się to chyba nie spodobało, że nagle tyle ludzi tam jest, że może głośno się trochę zrobiło. Wiecie, ktoś zrobił taki numer, że pościągał wszystkie naklejki na skrzynkach, numerki na skrzynkach i zostawił tylko mój numerek. I poszedłem na spotkanie, bo mieliśmy spotkanie wspólnoty i mówi do mnie mój sąsiad, mówi, zobacz, tylko twój numerek został. To jest podejrzenie, że te dzieci po prostu tak złośliwie po prostu tak to zrobiły, te, które przyjechały z tej Ukrainy, że po prostu pościągały te numerki, a zostawiły tylko wasz. Ja mówię, Jan, co ty opowiadasz za rzeczy? Te dzieci przyjechały po traumie, jechały przez 5 dni przez wojnę, przez po prostu takie rzeczy, one z domu nie wychodzą po prostu, bo one są w szoku, dochodzą do siebie teraz i to jest absurdalne w ogóle, co mówisz, nie? Ale tak niektórzy tutaj pomyśleli, mówię. Ale mówię, ale ja pomyślałem od razu inaczej, że ktoś chce rzucić na mnie złe światło, złe świadectwo, że komuś się po prostu nie spodobało coś i chce po prostu pokazać, że to my narozrabialiśmy tutaj, nie? I wiecie, zrobiło mi się strasznie przykro w tym momencie, dlatego że no, to był cios taki trochę we mnie też, wiecie, jak to uderza w moich lokatorów, to uderza też we mnie automatycznie. I to są moi sąsiedzi, z którymi znamy się od 50 lat. A jednak no, ludzie tacy są. No taka jest prawda. Ludzie w świecie, w zboże czasami tacy są niestety, no, jako wierzący, a w świecie nie ma co oczekiwać, że będzie lepiej. Więc musimy się nauczyć żyć w taki, z takimi ludźmi. Musimy się nauczyć, że ludzie niestety są złośliwi, że ludzie są krnąbni, że ludzie są podstępni i tyle. I po prostu Słowo Boże mówi, że po to właśnie mamy moc Ducha Świętego, żeby z tymi ludźmi normalnie móc funkcjonować. Bo ja się nie wyprowadzę teraz i ja z tymi sąsiadami będę dalej żył, tak? Mało tego, muszę się jeszcze bardziej zaangażować teraz, bo mam tam takie obowiązki, że jeszcze bardziej się muszę zaangażować. Więc Boże Słowo, słuchajcie, zobowiązuje nas do tego. Ono mówi, że nie będzie łatwiej. Nie będzie tak, że wokół nas będą sami ludzie przyjaźni nam, że będą sami ludzie, którzy będą nas kochać, że będą sami ludzie, którzy miłe rzeczy nam będą mówić. Absolutnie nie. Będą ludzie, którzy będą po prostu perfidni, można powiedzieć, wobec nas i będziemy musieli sobie z tym radzić. Ale możemy sobie radzić tylko i wyłącznie nie w oparciu o nasze siły, słuchajcie. Bo w oparciu o nasze siły to ja bym się wkurzył, bym rozgniewał się, po prostu zrobiłbym spotkanie tam na tej klatce i bym powiedział, co o tym sądzę, nie? Ale po prostu Pan Bóg daje swojego ducha, ducha łagodności, ducha opanowania, tak? I tak jak to słowo tutaj mówi, że musimy znosić to po prostu w cierpliwości. Taka jest nasza rola, słuchajcie. Taka jest nasza rola. Dostaliśmy po to Ducha Świętego, żeby to On działał w nas. Nie my sami przez nas, naszymi wysiłkami, naszymi siłami, ale to On, żeby działał w nas. I żebyśmy byli w tym wszystkim dobrym świadectwem. Bo jest napisane w wersecie 6 tutaj, On odda każdemu według uczynków Jego. Tak? Nie do nas należy osąd. Nie do nas należy osąd. Mamy prawo oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, mamy prawo powiedzieć swoje zdanie. Kiedy widzimy, że dzieje się jakaś krzywda, mamy prawo zareagować. To też nie jest tak, że mamy być bierni, prawda, że mamy nic nie mówić, bo my jesteśmy chrześcijanie, to już nic nie możemy powiedzieć, nie możemy mieć swojego zdania. Absolutnie nie. Ale też nie chodzi o to, żebyśmy byli świadectwem ludzi, którzy krzyczą, którzy są zagniewani po prostu w takiej sytuacji, którzy są obrażeni po prostu na cały świat. No stało się, no trudno, że się stało. Przykro mi jest z tego powodu, ale trzeba żyć dalej po prostu i trzeba żyć z tymi ludźmi, tak? Więc Słowo Boże mówi, żebyśmy znosili ich w cierpliwości, żebyśmy znosili takich ludzi w cierpliwości. A Bóg odda każdemu według uczynków Jego. Więc na czym skupiasz swoją uwagę wobec swojego bliźniego? Czy na tym, żeby go sądzić? Czy na tym, że on wobec może ciebie, to Słowo Boże mówi, że może zobacz, otwórz swoje oczy, że on może wobec ciebie jest cierpliwy. Bo my czasami nie widzimy swojego postępowania też, tak? Widzimy tylko często, wiesz, w innych to, co w innych jest złe, ale na siebie to już nie jesteśmy tacy obiektywni, tak? Już jest trochę inaczej to, wobec kiedy patrzymy tak na nas samych, tak? A Słowo Boże mówi, zobacz na siebie. Może ktoś inny musi znosić ciebie w cierpliwości, a ty go sądzisz. To jest bardzo mocne słowo, o którym apostoł Paweł pisze. Rzymian, dalej idziemy. Rzymian, 9 rozdział, 20 werset. I tutaj już Słowo Boże mówi, co Bóg na ten temat sądzi bezpośrednio. 9 rozdział, werset 20. O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę. Myślałeś o tym kiedyś? Że Bóg znosi ciebie w cierpliwości? Kiedy Bóg patrzy na nasze życie, słuchajcie, to ja myślę, że On też ma jakieś emocje, słuchajcie. Ja wiem, że Bóg jest Bogiem, jest doskonałym Bogiem, ale kiedy patrzy, kiedy my grzeszymy, kiedy my po prostu zawodzimy Go, kiedy się buntujemy, to On też miałby prawo się zagniewać na nas, prawda? Miałby prawo, bo nienawidzi grzechu, nienawidzi zła, ma takie prawo, a jednak Słowo Boże mówi, że znosi nas, słuchajcie, w wielkiej cierpliwości. To jest niesamowite. Jak wczoraj zastanawiałem się nad tym, to mówię, Boże, musisz mnie znosić w wielkiej cierpliwości często. Naprawdę musisz mieć dużo cierpliwości do mnie, kiedy ja robię rzeczy, które tobie się nie podobają. Kiedy ja cię zawodzę. Kiedy oczekujesz ode mnie pewnych rzeczy, które ja nie robię. Tak? I to jest właśnie twoja cierpliwość. I Bóg mówi, tak jak ja jestem cierpliwy wobec ciebie, tak ty bądź cierpliwy wobec innych. Tak ty bądź cierpliwy przede wszystkim wobec swoich braci, wobec swoich sióstr w Chrystusie, ale też wobec ludzi, z którymi żyjesz na co dzień. Bo ja jestem cierpliwy wobec ciebie. Ja jestem cierpliwy wobec ciebie i mam prawo się gniewać, ale tego nie robię. Bo znoszę cię w wielkiej cierpliwości. Naczyniu gniewu przeznaczonym na zagładę. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, wersety od 3 do 6. Od wersetu 3 przeczytam. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej. Wiecie, gdzie to słowo tutaj występuje? Nie tutaj na początku, gdzie jest słowo cierpliwość akurat, co ciekawe. To słowo tutaj występuje w wersecie 6 i tutaj jest przetłumaczone jako wielkoduszność. Jako wielkoduszność. W UBG chyba jest nieskwapliwość też tutaj użyte, jak dobrze pamiętam, tak? Nie? Nie, to może nie tutaj. Ale tutaj ono, makrotchymia właśnie, to słowo tutaj jest użyte jako wielkoduszność. Jako wielkoduszność. I to jest niezwykłe, że taka postawa, kiedy my nie mamy takiej postawy, słuchajcie, takiej wielkoduszności, właśnie znoszenia w cierpliwości innych ludzi wobec nas, to może być zgorszeniem dla innych. Zastanawiałeś się kiedyś? Że jeżeli ty jesteś taki zawzięty po prostu, że jeżeli chcesz postawić na swoim, koniecznie postawić na swoim, nie odpuścić, tak? Bo powiesz, mam rację. I może masz rację. Pan Bóg też ma rację, nie? Że na nas ma prawo się gniewać. No ma rację, bo nienawidzi grzechu. I ty też możesz mieć rację, ale taka postawa może być zgorszeniem dla innych, słuchajcie, Słowo Boże mówi. Nie bądźcie, nie dajmy w niczym żadnego zgorszenia, tak? Apostoł Paweł mówi, nie dajmy w niczym żadnego zgorszenia. Jeżeli masz, brak ci motywów do tego, żeby tak czynić, to pamiętaj o tym, żeby nie dawać innym zgorszenia przez taką postawę. Bo inni ludzie mogą się gorszyć tym, kiedy ty jesteś zagniewany. Kiedy ty jako człowiek wierzący, który powinien być przykładem, po prostu musi postawić na swoim, tak? Musi udowodnić, że ma rację. Musi przekonać wszystkich z Boże, że to on ma rację, a wszyscy inni się mylą. Tak? Może ma rację, ale to wiecie, wszystko zależy od sytuacji oczywiście i chodzi o to, żeby nie być, po prostu nie żyć w takim gniewie, w takim zacietrzewieniu też właśnie o tym to słowo mówi, tak? Żeby znosić po prostu w łagodności, w cierpliwości to, co trzeba znieść czasami, bo czasami trzeba zacisnąć zęby i znieść. Efezjan, list do Efezjan, 4 rozdział, werset 2. Dzisiaj kilka wersetów. Chciałem wam pokazać po prostu, jak to właśnie Biblia obrazuje tutaj, jak ta cierpliwość jest czy ta makrotchymia, tak po grecku, jak to jest tutaj rzeczywiście pokazane. 4 rozdział, 2 werset, listu do Efezjan. Napominam was tędy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. O, tu już dosadnie jest napisane, znosząc. No właśnie, znosząc jedni drugich w miłości. Zobaczcie, Paweł używa mocnych słów. On wie, że czasami po prostu trzeba znosić siebie. Wie, że czasami nie jest łatwo. Są konflikty, są spory, są sytuacje, kiedy możemy mieć problem z drugim człowiekiem, ale apostoł Paweł mówi, macie znosić. To dobre słowo nawet jest użyte, znosić jedni drugich w miłości z cierpliwością. I to po ludzku mówiąc, słuchajcie, to jest niemożliwe. Patrząc na to, jak ten świat funkcjonuje, patrząc na to, jak nasi politycy ze sobą współpracują, po ludzku mówiąc, na tym ludzkim poziomie jest to, mogę świadomie powiedzieć, niemożliwe, żeby tak funkcjonować. Ale z mocą Ducha Świętego wszystko jest możliwe, słuchajcie. Na tym polega ten owoc Ducha Świętego. To nas odróżnia od tego świata, że my potrafimy to robić z mocą Ducha Świętego. Nie z siebie samych. Z siebie samych nie osiągniesz nigdy tego. Zawsze będziesz próbował dążyć do postawić na swoim. Zawsze będziesz zdenerwowany na kogoś, kto ci dowali, kto ci zrobi coś niemiłego, kto cię upokorzy albo kto cię zasmuci, prawda? Ale Duch Święty jest po to, żeby w takich sytuacjach dawał nam siłę, słuchajcie, żebyśmy mogli być dobrym świadectwem, żebyśmy mogli odróżniać się od tego świata, który nie zna tych zasad, dla którego te zasady są niczym, bezwartościowe. Bo dzisiejszy świat uznaje to za słabość. Nie wiem, czy się zastanawialiście nad tym. Człowiek, który nie postawi na swoim, to jest słaby człowiek. Wczoraj mówiliśmy o cechach mężczyzny i rzeczywiście mężczyzna na naszym spotkaniu dla mężczyzn, rzeczywiście mężczyzna powinien być mężczyzną, ale mężczyzna też powinien pamiętać o Bożych zasadach, tak? I w takich sytuacjach powinien pamiętać, że ma być też dobrym świadectwem. Nie tylko, wiecie, walić pięścią w stół i mówić tak, ja mam rację. Czasami trzeba, ale to znowu wszystko zależy od okoliczności, nie? Ale Słowo Boże mówi z wszelką pokorą, łagodnością, cierpliwością, znosząc jedni drugi w miłości. To słowo jest też do mężczyzn. To tych twardych mężczyzn też. Także pamiętajmy o tym, że to jest też nasze świadectwo. To jest nasza wizytówka tutaj w tym świecie. Tak? Owoce Ducha Świętego są naszą wizytówką. To jest to, co ludzie widzą, namacalnie. Bo ludzie mogą słuchać, wiecie, dzisiaj w internecie można słuchać tysięcy kazań, tysięcy nauczań, każdy ma swoje racje, prawda, i no wiadomo jak jest, ale ludzie patrzą na nasze czyny. Ja już mocno o tym przekonałem. Obserwują nas, wiecie, dzisiaj na przykład, kiedy rozmawiam z moimi znajomymi w pracy, mówią, słuchaj, do mnie, ja patrzę na kościoły protestanckie i się nie mogę nadziwić, katolicy to mi mówią. Kościół katolicki jakoś taki niemrawy w tym wszystkim jest, a protestanci zaangażowali się, pokazują w telewizji pełne kaplice, gdzie ci ludzie są, pokazują pastorów, którzy się angażują. Wiecie, ludzie patrzą na czyny. Ludzie nie patrzą na teologię teraz. Na to, jakie my mamy zasady wiary, jakie my mamy statut w kościele, jak wierzymy w to czy w tamto. Oni patrzą na to, jak my się zachowujemy w tej sytuacji, która jest dzisiaj. I ludzie patrzą na nasze czyny. I w tym przypadku jest dokładnie to samo. Ludzie oceniają nas po tym, jak my reagujemy w różnych sytuacjach, jak my się zachowujemy, czy jeżeli ktoś jest do nas agresywny, czy odpowiadamy taką samą agresją, czy może inaczej postępujemy. Jeżeli żyjesz w mocy Ducha Świętego, to masz moc do tego, żeby żyć inaczej, żeby nie iść z nurtem tego świata, żeby nie popadać w taki trend, że dzisiaj po prostu człowiek musi postawić na swoim, bo inaczej to jest słaby, bo inaczej to jest miękki, bo inaczej to da sobie na głowę wejść. Ja wam powiem, że ja dokładnie odwrotnie to widzę. Że kiedy się modlę o to, żebym się właściwie zachował, kiedy się modlę o to, żeby Duch Święty rzeczywiście dał mi moc do tego, żeby się w danej sytuacji zachować, to ludzie to widzą i doceniają. I widzą, mówię, Tomek, to niesamowite, że tak się zachowałeś. Na przykład słyszałem, nie chcę tutaj się chwalić, nie? Ale wiem, że to działa po prostu, słuchajcie. Wiem, że to działa. I wcale nie odbierają ludzie tego jako słabości. Ale widzą pewne zasady, że to, co mówimy, nie kłóci się z tym, co robimy. Tak? I o to chodzi. List do Kolosan, pierwszy rozdział, werset 11. Od 10 przeczytam. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. To jest mniej więcej dokładnie to, co przeczytaliśmy w poprzednim wersecie. Mamy być utwierdzeni wszelką mocą, zobaczcie, utwierdzeni mocą, nie z nas, to nie jest nasza moc, to nie są nasze wysiłki. My nie pójdziemy na kurs cierpliwości tutaj, wiecie, dzisiaj jest dużo kursów, tak? Ale nie pójdziemy na kurs cierpliwości, jak żyć w dzisiejszym świecie i być cierpliwym, i wytrzymywać napięcia w relacjach z ludźmi. No może są takie kursy, okej, dzisiaj dużo kursów jest psychologicznych, może jakby poszukać, to pewnie by się znalazł. Tylko myślę, że to ci dużo nie da. Bo to ci da teorię, ale w praktyce będzie bardzo ciężko. Kiedy przyjdzie do konfrontacji, to będzie bardzo ciężko. I Słowo Boże mówi, że zadziała to tylko wtedy, kiedy jesteśmy utwierdzeni, zobaczcie, wszelką mocą, nie z siebie samych, ale utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. I dalej w tym samym liście, w trzecim rozdziale z kolei, kilka stron dalej przełóżcie, Kolosan, trzeci rozdział od 9 wersetu. Przeczytam. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, którego stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Uwaga, przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Zobaczcie, tutaj jest bardzo ładnie to napisane, że przyoblekliście nowego człowieka, tak? Nawracamy się, wszyscy wiemy, powinniśmy przynajmniej przyoblec nowego człowieka. Ale zobaczcie, co tutaj jest napisane też, który się odnawia ustawicznie. To nie jest tak, że kiedy ty się nawróciłeś, to owszem, dostałeś dostęp do mocy Ducha Świętego, tak jak mówimy, tak? Dostałeś dostęp do ponadnaturalnych rzeczy, każdy z nas. Taki, który człowiek niewierzący nie ma dostępu do tego. Człowiek niewierzący nie ma dostępu do Bożej mocy. Nie ma dostępu do mocy Ducha Świętego. Duch Święty nie działa w ludziach, którzy nie oddali swojego życia Chrystusowi. To jest jasna sprawa. Ale tu jest jeszcze coś innego napisane. Że przyoblegliście tego nowego człowieka, uwaga, który się odnawia ustawicznie. To nie jest tak, że raz na zawsze wszystko się wydarzyło, kiedy się nawróciłeś, kiedy ochrzciłeś się, wyznałeś Chrystusa jako swojego Pana, to po prostu już wszystko będzie działać jak w zegarku. No nie będzie tak. Jest napisane, który się odnawia ustawicznie. Który się odnawia ustawicznie. Słuchajcie, to nie z nas jest oczywiście. To nie jest tak, że my musimy teraz wypracować te wszystkie dary, czy wszystkie owoce, przepraszam, o których mówimy, ale mamy się odnawiać. Mamy się odnawiać, mamy prosić Boga, żeby przez Ducha Świętego każdego dnia, kiedy zaczynasz dzień, proś Boga, żeby Duch Święty dał ci moc do tego, żeby rzeczywiście te owoce były widoczne. Żeby one działały w twoim życiu. Żeby to nie była tylko teoria i teologia, tak? Ale żeby rzeczywiście to było praktyczne. Tak jak wczoraj mówiliśmy na braterskim, tak? Żeby to była praktyka w naszym życiu, żeby to nie była tylko teoria, prawda? To, co czytamy, czego się uczymy ze Bożego Słowa, żeby to było praktycznie widoczne, żeby to działało po prostu. I Słowo Boże tutaj mówi, przyoblekliście tego człowieka nowego, ale macie odnawiać się każdego dnia. No tutaj nie jest napisane każdego dnia, ale ja wierzę, że każdego dnia mamy się odnawiać. Kiedy mamy relację z Bogiem regularną, kiedy mamy modlitwę, kiedy zaczynamy dzień, to prośmy Boga, żeby odnawiał w nas to wszystko, tak? Żeby to działało po prostu, kiedy zaczynamy dzień, kiedy będziemy skonfrontowani w różnych sytuacjach, spotkamy różnych ludzi, może spotkają nas bardzo niemiłe rzeczy, tak? To Bóg daje nam moc, swoją moc z wysokości, swoją moc w Duchu Świętym, która daje nam po prostu zwycięstwo w tych sprawach. I tyle. Przyobleczcie się, jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Okej, idziemy dalej. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Tu jest ciekawa myśl. Wszystkie myśli są ciekawe, ale tutaj też jest takie trochę odkrycie dla mnie było też. W tym fragmencie. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset 16. Apostoł Paweł pisze do młodego Tymoteusza, już jako trochę starszy w wierze człowiek, jako już bardziej doświadczony. Wiemy, że daje dużo rad Tymoteuszowi w tych swoich listach, które mu napisał. Takich ojcowskich rad. I tutaj jest jedna z nich. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. No, to już jest ciekawe, słuchajcie. Zaczyna się robić ciekawie. Apostoł Paweł mówi, innymi słowy, że Bóg okazał cierpliwość po to, żeby to było świadectwem dla ludzi na zewnątrz. Tak? Tak jest napisane. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym. Czyli apostoł Paweł wiedział, że też ma z tym problem, słuchajcie. On nie był aniołem, on ma świadomość, często przyznaje się do grzechu, prawda? Mówi, że jest pierwszym grzesznikiem, mówi, że często zawalał, prawda? I tutaj też mówi, że Bóg jako pierwszy, Jezus Chrystus tutaj jako pierwszy, na mnie pierwszym okazał wszelką cierpliwość. Wszelką cierpliwość okazał, tak? Wszelką cierpliwość, ale po co? Dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. I to jest też, słuchajcie, wielkie przesłanie Ewangelii. Kiedy mówimy ludziom o Chrystusie, to mówmy o takim Chrystusie, o którym mówił apostoł Paweł, że Jezus Chrystus okazuje cierpliwość. Jezus Chrystus, to w jaki sposób na nas patrzy, to jest okazanie wielkiej cierpliwości wobec nas, słuchajcie. Wobec nas grzesznych ludzi. Święty, doskonały Bóg, święty, doskonały Chrystus patrzy na twoje życie i okazuje ci cierpliwość. Okazuje ci cierpliwość, cię kocha. Bo przyszedł, zmarł za ciebie, umarł za ciebie, oddał wszystko to najcenniejsze, co miał. I apostoł Paweł mówi, dla przykładu okazał tą cierpliwość na mnie, okazał tą cierpliwość na mnie, dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć, tak? Że to może być inspiracją dla innych ludzi, słuchajcie. Ta myśl właśnie, która jest niesamowitą myślą, może być inspiracją dla innych ludzi, jaki jest Chrystus, jaki jest jego charakter, tak? Bo różnie ludzie mówią o charakterze Chrystusa. Kościół rzymski różnie mówi o charakterze Chrystusa i często nie pokazuje go jako tego Chrystusa, który właśnie ma takie spojrzenie na ludzi. A my patrzymy to w ten sposób, jak patrzy na apostoł Paweł, jak patrzy Boże Słowo. Nie? I Boże Słowo mówi, ja znam takiego Chrystusa, który patrzy na mnie z wyrozumiałością, z łagodnością, z cierpliwością. Patrzy na te moje upadki, podnosi mnie i to jest świadectwem też dla innych ludzi. To może być świadectwem dla innych ludzi, że taki jest Chrystus, że jest tak niesamowity, słuchajcie. Jest to fascynujące. Jezus na tobie i na mnie też okazuje swoją cierpliwość, pamiętajmy o tym, bo i my nie jesteśmy doskonali. Nikt z nas. Chyba, że ktoś tu jest doskonały na tej sali. Ale wątpię. Ale... Pytanie retoryczne, tak? Każdy z nas upada, każdy z nas ma powody do tego, żeby Bóg patrzył na niego z gniewem, o tak powiem. Ale Bóg nie patrzy na nas z gniewem. Bóg przez Chrystusa Jezusa rzeczywiście okazuje wszelką cierpliwość, tak jak to jest napisane. I to może być też świadectwem dla innych. To możemy mówić innym, że my nie jesteśmy aniołami tutaj, że to, że jesteśmy protestantami, że czytamy Biblię, tak, że żyjemy z Bogiem, to nie znaczy, że my jesteśmy jakimiś, wiecie, fruwającymi z aureolami ludźmi tutaj na tej ziemi. Tak. jesteśmy tak samo grzeszni ludzie, jak i ci ludzie na zewnątrz. Tylko mamy coś więcej po prostu. Mamy to, że mamy Chrystusa za sobą, tak? Że powierzyliśmy Mu swoje życie, że znamy Jego charakter i możemy się tym dzielić. I to może być też świadectwem i inspiracją dla ludzi, którzy są wokół nas. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział. Od 8 wersetu przeczytam. Już kończymy, tak, już zaraz lądujemy niedługo. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział od wersetu 8. I Paweł tutaj pisze do Tymoteusza takie słowa. Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Uwaga, lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością i cierpliwością. Zobaczcie, jak to jest. Z jednej strony, przeczytaliśmy przed chwilą, że apostoł Paweł powiedział, że on jest pierwszym, na którym Bóg, że tak powiem, przetestował swoją cierpliwość, okazał swoją cierpliwość, bo to lepsze słowo. A tu pisze do Tymoteusza, zobacz, ty poszedłeś za mną, człowiekiem, który był taki, który miał wiarę, który miał wyrozumiałość, który miał miłość, który miał cierpliwość. Troszkę to może się kłócić na pozór, nie? Ale myślę, że nie. Myślę, że nie. Czy miałbyś odwagę, bracie, siostro, napisać do kogoś, kto się dopiero co nawrócił, popatrz na moje życie, popatrz na moją wiarę, na moją wyrozumiałość, na moją miłość, na moją cierpliwość. Wiecie, apostoł Paweł nie był nad człowiekiem, pamiętajmy o tym. On nie był aniołem. On nie był kimś wyższym niż każdy z was, który tutaj siedzi na sali. Był takim samym człowiekiem z krwi i kości jak my i był takim samym człowiekiem grzesznym jak my. A jednak ma odwagę, żeby napisać, popatrz na moje życie, popatrz na moje cechy, które mam, popatrz na to, że ja żyję inaczej niż ci głupi ludzie, których tam wymienił przed chwilą, tak? Którzy żyją po prostu bez Boga, którzy żyją po prostu w swojej głupocie, się tarzają, można powiedzieć, ale ja żyję inaczej. Czy masz odwagę, miałbyś odwagę innemu człowiekowi, któremu głosisz Ewangelię, powiedzieć takie słowa? Zadaj sobie takie pytanie. To jest dobre pytanie, myślę. I to jest dobre pytanie, w którym miejscu my jesteśmy też jako ludzie wierzący. Czy nasze życie może być świadectwem dla innych, mimo że nie jest doskonałe? Tak jak Paweł mówi, że jego też nie jest doskonałe. Ale mimo wszystko, czy może być zachętą dla innych ludzi? Czy możesz powiedzieć drugiemu człowiekowi, nie żyj tak jak ci ludzie w świecie, ale spójrz jak ja żyję. Spójrz jak ja żyję. I to jest też taka, wiecie, weryfikacja naszego życia trochę, tak? Takie spojrzenie obiektywnie na nas samych, myślę. Żeby zbadać się, czy my możemy, mamy odwagę już coś takiego powiedzieć innym ludziom. Szczególnie ci, którzy dłużej żyją z Chrystusem, tak? Czy macie odwagę, że wasze życie może być, możecie dać przykład swojego życia innym, jako zachętę. Żeby nie żyć tak jak idzie z nurem ten świat, ale spójrz na mnie, jak ja żyję. Nie? To jest taka dobry test naszego życia, naszego serca też. W liście Jakuba, 5 rozdziale, w wersecie 10, nie musicie otwierać, bo to jest ta sama myśl, ja sobie tylko dopisałem tutaj takie słowo z 9 i z 10 wersetu, listu Jakuba. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Wiecie, człowiek nie jest istotą doskonałą, tak jak powiedzieliśmy. Ani apostoł Paweł nie był istotą doskonałą, ani ja nie jestem doskonały, ani żaden z was nie jest doskonały, ale z drugiej strony możemy się inspirować też postawą innych ludzi. Ja w ten sposób patrzę czasami na ludzi. Ludzie są dla mnie w różnych kategoriach inspiracją czasami. Nie w całościowo, bo całościowo tylko Jezus Chrystus jest doskonałym, takim autorytetem. O, tego słowa będę używał. Jezus Chrystus jest autorytetem, ale ludzie mogą w jakichś dziedzinach życie ludzi, szczególnie tak jak kiedyś mówiłem, ja lubię czytać biografie ludzi, których już nie ma, których można te życie przeczytać sobie od początku do końca, jak oni je przeżyli. Mówię głównie o wierzących ludziach oczywiście. Wiecie, i wiem, że w różnych dziedzinach ludzie mogą być inspiracją. Ludzie mogą być inspiracją w ewangelizacji na przykład. Ten znajomy mój pastor jest dla mnie inspiracją właśnie w szybkim działaniu, w takim poświęceniu dla Boga też, że rzeczywiście robi to z sercem i są tego owoce. Nie we wszystkim jest doskonały i też nie wszystko popieram i pochwalam, co on robi, nie? Ale z drugiej strony ludzie mogą w różnych dziedzinach być dla siebie inspiracją. I patrzmy się na ludzi, którzy są ludźmi cierpliwymi. Mamy takich ludzi w naszym zborze też. Ja nie będę wymieniał ich z nazwiska, ale dla mnie są inspiracją. Kiedy są opanowani, bardziej niż ja czasami, umieją spuścić emocje, umiał się odciąć czasami od nawet od złych, jakiejś tam złej sytuacji, trzeźwo spojrzeć na jakąś sprawę, prawda, i na spokojnie to po prostu podejść do tego, nie? Patrzmy się, ludzie mogą być dla nas inspiracją i Słowo Boże mówi, że to jest okej tutaj, tak? Jest okej, bądź jest napisane, bierzcie za przykład, tak? Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Mamy prawo do tego, żeby w różnych dziedzinach, żeby ludzie mogli być dla nas inspiracją, zachętą taką, żeby ich życie mogło być, że możemy się uczyć z ich życia. Ja szczególnie lubię ostatnio słuchać takich już emerytowanych pastorów, wiecie, którzy już przeżyli swoje życie, którzy mają jakieś doświadczenia już w swojej służbie i którzy mogą się podzielić różnymi rzeczami, których ja czasami jeszcze nie wiem, tak? Jako człowiek, który jeszcze nie jest w ich wieku. Nie chodzi o pastorstwo nawet, ale to ludzi wierzących w ogóle, którzy już przeszli, już są, że tak powiem, blisko spotkania z Bogiem i mogą powiedzieć różne doświadczenia ze swojego życia. Możemy się uczyć też od tych ludzi wielu rzeczy i uczmy się od nich dobrych rzeczy po prostu. Uczmy się od nich też właśnie tych rzeczy, o których dzisiaj mówimy, cierpliwości w relacjach z ludźmi, jak to wszystko powinno funkcjonować, jak oni przechodzili pewne rzeczy, tak? Jest dobra rzecz, słuchajcie. Bracia, za przykład bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Drugi Tymoteusz, jeszcze powrócę do Tymoteusza, do czwartego rozdziału, do wersetu drugiego. To też jest ciekawe słowo. Czwarty rozdział drugiego listu do Tymoteusza. I czytamy takie słowa tutaj. Zaklinam cię tędy, uwaga, to też mocno Paweł tutaj wystartował. Zaklinam cię tędy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie Królestwa Jego. I zobaczcie, do czego zaklina apostoł Paweł Tymoteusza. Głoś słowo, tak? Pierwsza rzecz, głoś słowo. Bądź w pogotowiu każdy czas, tak? Jak duchowa karetka pogotowia taka, tak? Jak jest, coś się dzieje, bądź w pogotowiu. Pamiętamy, że Tymoteusz też był odpowiedzialny za Kościół, więc to jest też jego służba była. I Paweł mówi, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, tak? Mamy dzisiaj czas może niedogodny, ale to nie ma znaczenia tutaj, czy jest czas dogodny czy niedogodny. To też jest dla nas lekcja. Bądź w pogotowiu, tak? I uwaga tutaj, tu są słowa, które nie wszystkim się podobają już dalej. Karć, tak? Grom, napominaj. Karć, grom, napominaj, tak? Często pastorzy nie lubią tego czytać, wiecie, bo dzisiaj są takie czasy, że dzisiaj trzeba być takim, jak to się mówi, elastycznym, takim, no, flexibile, tak? Czy jak to tam się nazywa, tak? Że nie można urazić nikogo, nie można nikomu nic powiedzieć, nie można wytknąć żadnego grzechu, nie można nazwać rzeczy po imieniu, trzeba być bardzo delikatnym, bo człowiek się może obrazić, bo człowiek może poczuć się dotknięty. I apostoł Paweł mówi, nie unikaj takich sytuacji, ale zobaczcie, co jest napisane tutaj. Uwaga, karć, grom, napominaj, ale jak? Z wszelką cierpliwością. Czyli to jest już znowu to słowo, o którym dzisiaj mówimy. Czyli zatrzymaniem gniewu, powstrzymaniem się od gniewu, powstrzymaniem się od jakiejś frustracji, powstrzymaniem się od jakichś złych emocji, słuchajcie. Mamy prawo, mamy wręcz obowiązek reagować w sytuacjach, które wymagają reakcji, ale w cierpliwości. W cierpliwości, pamiętajmy. W cierpliwości i z pouczaniem, tak? Czyli w miłości, krótko mówiąc, tak? Czyli w łagodności. Nie wyskakując z jakimś krzykiem na drugiego człowieka, tak? Nawet jeżeli wymaga tego, że jest grzech, czy jest dużo różnych rzeczy, które są niewłaściwe. To apostoł Paweł mówi, tak, reaguj, nie bądź bierny. Nie stój z boku, nie przyglądaj się, ale rób to w cierpliwości. Rób to w taki właściwy sposób, który podoba się Bogu. Bo Bóg w taki sam sposób, On też reaguje, tak? Też reaguje w taki sposób, w cierpliwości, znosi nas w cierpliwości. Znosi nasze nieposłuszeństwo również w cierpliwości. I ostatni fragment, który chciałem dzisiaj przeczytać, jest z drugiego listu Piotra, z trzeciego rozdziału. I tym wersetem zakończymy dzisiejsze słowo. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, 15 werset. Od 13 przeczytam. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi. Oczekujecie nowych niebios i nowej ziemi? Ktoś to oczekuje? Tak? Myślę, że wszyscy oczekujemy dzisiaj, tak? Patrząc na to, jak ten świat funkcjonuje, to myślę, że każdy wierzący ma takie pragnienie. My oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. O, właśnie. W których mieszka sprawiedliwość, w których już nie będzie niesprawiedliwości. Ale uwaga, przeto umiłowani, oczekując tego, jeżeli oczekujecie tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Ale uwaga teraz, to znamy ten fragment, ale ten fragment mnie wczoraj też zaskoczył, bo jakoś czytałem, ale nie rzucił mi się, jak ktoś mówi, w oczy. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Ktoś pamięta o tym słowie? Cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. To jest twój ratunek. Zdajesz sobie z tego sprawę, bracie i siostro? Cierpliwość naszego Pana jest twoim ratunkiem. Jest twoim wyzwoleniem. To, że Jezus Chrystus jest wobec ciebie cierpliwy, to, że znosi wszystkie twoje grzechy, które, mówię, znajesz, mam nadzieję, tak? Bo powinniśmy pokutować ze swoich grzechów, ale że musi znosić, że musi patrzeć na to, jak my żyjemy często, to jest naszym ratunkiem, słuchajcie. Cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Czy doceniasz cierpliwość, jeszcze raz to powiem, czy doceniasz cierpliwość, wyrozumiałość Boga wobec ciebie? Czy doceniasz to w swoim życiu? Czy czasami zapominasz, bo wiecie, my wierzący to czasami tak funkcjonujemy. O, wiecie, coś się stało, okej, wszystko wyznam i będzie wszystko okej, nie? I to w takim trybie czasami funkcjonujemy. No stało się, no mamy obowiązek, że mamy iść na kolana, przeprosić Boga, no to tak trzeba zrobić. Tylko czy zastanawiamy się czasami, że w tym wszystkim Bóg naprawdę okazuje nam niezwykłą cierpliwość, niezwykłą wyrozumiałość. I czy my w ten sam sposób reagujemy wobec innych ludzi? Tak jak Bóg reaguje wobec nas. Bo myślę, że to jest Jego oczekiwanie też. To jest Jego oczekiwanie. Po to dostałeś moc Ducha Świętego, żebyś tak funkcjonował. Żebyś kopiował to, co robi Bóg. Żebyś był Jego odbiciem. Słowo Boże mówi, żebyśmy odbijali Bożą moc, prawda? Mówiliśmy już o tym. Więc to też jest odbicie Jego mocy, Jego zasad. Bóg jest wobec nas wyrozumiały, jest cierpliwy. Ty też taki bądź wobec ludzi, którzy są obok ciebie. Nie zachowuj się od razu, nie wybuchaj gniewem. Ale musimy prosić Boga o Jego moc, bo sami nie damy rady, sami, słuchajcie. Sami nie opanujemy się czasami w różnych sytuacjach, ale Bóg daje nam ducha właśnie po to, żebyśmy znosili jedni drugi, jak to apostoł Paweł napisał, znosili jedni drugi w miłości i w cierpliwości. Znosili. Znosili. On wiedział, o czym pisze. Wiecie, ludzie się nie zmieniają. Charakter ludzki się nie zmienia. Nie łudźmy się, że 2000 lat temu to ci wierzący to byli tacy, gdzie mamy czasami taki obraz ludzi wierzących, że kiedyś ten pierwszy kościół to był taki doskonały. Taki doskonały był, że po prostu przyłożyli do rany, wszyscy chodzili jak aniołowie po prostu. No to jest jedna wielka bzdura. Człowiek się nie zmienia, natura ludzka się nie zmienia, charakter ludzki się nie zmienia, grzeszność ludzka się nie zmienia. Oni byli tacy jak my, słuchajcie. Oni byli tacy jak my. Są opisani w Bożym Słowie, są opisane ich czyny, ich postawa i tak dalej, bo Bóg chciał, żeby to było pokazane. Natomiast ludzie byli tacy sami zawsze. I apostoł Paweł wiedział, o czym pisze. Jeżeli pisał, znoście jedni drugi w miłości, to wiedział, że to nie jest łatwe czasami. Wiedział, że relacje czasami nie są łatwe. Relacje w rodzinie mogą nie zawsze być łatwe, relacje w kościele nie zawsze muszą być łatwe, już nie mówiąc o relacjach, które są poza kościołem z innymi ludźmi, tak jak dzisiaj się dzieliłem z wami. Więc nie jest łatwo, ale po to mamy Bożą moc, po to mamy Ducha Świętego, żeby znosić jedni drugich w cierpliwości i w miłości. Makrotchymia, czyli makro jako makro i tchymia, czyli gniew. Więc dwie takie myśli chciałem was zostawić właśnie z takimi dwoma myślami. Tą pierwszą, o której mówiłem, żeby Bóg dawał nam mądrość w tej ludzkiej cierpliwości, w tych ludzkich reakcjach, kiedy mamy szybko reagować, kiedy mamy zachować tą cierpliwość, tak? Bo są różne sytuacje i Duch Święty, myślę, używa nas w różnych sytuacjach. I czasami trzeba być gwałtownym i szybkim. No trzeba, bo od tego zależy, tak jak widać, czasami nawet czyjeś życie. Ale czasami jest czas, żeby po prostu czekać na Bożą odpowiedź, czekać na Boże prowadzenie, czekać na Boży głos, czekać na to, jak Bóg będzie nas prowadził. Przepraszam. To jest ta pierwsza myśl, a druga myśl, cierpliwość wobec innych, wobec nas, wobec siebie nawzajem, tak? Ta cierpliwość właśnie, te znoszenie siebie w miłości. Bądź taki, jak Bóg jest wobec ciebie. Pamiętaj o tym, że to jest twoje zwycięstwo. To jest, tak jak to Słowo Boże mówi tutaj w tym fragmencie, to jest nasz ratunek. Cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Uważajcie za ratunek. I jeżeli to jest naszym ratunkiem, to też musimy odzwierciedlać to, musimy to w praktyce też pokazywać innym ludziom. Pokazywać Boże zasady, pokazywać Bożą moc, pokazywać Boży charakter. Powinno być po prostu, to powinno być naturalnym odbiciem u nas, tego, co Bóg robi wobec nas. I my tak w ten sposób powinniśmy pokazywać to ludziom, którzy są wokół nas i również wierzącym też, żebyśmy byli dobrym świadectwem też dla siebie nawzajem, też dobrą zachętą też, słuchajcie. Wiem, że to nie jest łatwe i patrząc na różne relacje u nas, nawet w naszym zborze, wiem, że nie zawsze wszystko idzie tak jak z płatka i nie zawsze te relacje są takie, jakie być powinny, ale Bóg oczekuje tego, jeżeli On wobec nas jest cierpliwy i wyrozumiały, że i my będziemy wobec siebie cierpliwi i wyrozumiali. Szczególnie my tutaj jako ludzie wierzący, jako Jego dzieci. ale też i na zewnątrz, jako dobre świadectwo, bo jest napisane, że mamy być dobrym świadectwem w tym, że ludzie mogą się zgorszyć, kiedy jesteśmy złym świadectwem w tym, to ludzie mogą się gorszyć w tym. Więc bądźmy dobrym świadectwem. Pamiętajmy o tym, żeby prosić Boga o Bożą moc, żebyśmy mogli znosić siebie w miłości i w cierpliwości. Amen.